RKK. Zaprasza Krzysztof Pietraszewski.
Jesteśmy z powrotem, a w studiu już nowy gość, Cyprian Buś. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Właściwie jakbym powiedział, że organizujesz od 15 lat Greensu Festival, to za mało bym powiedział, bo w sensie czas się zgadza, wszystko się zgadza, ale to jest za mało, żeby cię po prostu przedstawić, bo jeszcze masa innych koncertów.
To jest część mojej działalności. Takie trochę czasami ja lubię o tym mówić jako o takim podsumowaniu roku, ale tak, no ja od tych teraz już po cały czas mi się te roki przybywają i mi się to liczenie zmienia, no ale od 17 lat organizuję niezależne koncerty. Dawniej szerzej też w innych miastach Polski mi się zdarzało, no od paru już lat bardziej w Krakowie zdarza się coś współorganizować z innymi ludźmi poza Krakowem. Natomiast no, Greensu już jest od tych 15 lat, znaczy 14 edycji była, 15 będzie teraz w maju od 15 do 35 maja. 31, sorry.
Nie wydłużajmy maja.
Tak. I ja lubię o tym myśleć jako o takim trochę podsumowaniem roku w tym, co ja robię, i zawsze Greensu zawsze dawało mi trochę tego kopa, żeby jeszcze poszukać możliwości na zrobienie może trochę większych, trochę trudniejszych do znalezienia, do przekonania, do przyjazdu do Krakowa zespołów. No i to nazwanie tego festiwalem i to, że jakieś osiągnięcia w tym już mieliśmy wcześniej, czyli można pokazać, że to działa jako osobna inicjatywa, też bardzo fajnie, w niszowy sposób, ale fajnie chociażby na poziomie graficznym i na poziomie no też składania tego line-upu może i pokazywania tego ludziom to działa, to zawsze było to jakieś dodatkowa rzecz, która zachęcała zespoły, żeby przyjechać w tym czasie.
Tak, a poza tym w ogóle jakoś, wiesz, nie zarejestrowałem tego momentu, w którym robiłeś koncerty poza Krakowem, ale może dlatego, że ja ciągle byłem tu w Krakowie.
Ale to znaczy, to nie było krótko, bo ja wystartowałem w ogóle, żeby było śmieszniej i trochę anegdotycznie, to pierwszy mój koncert w ogóle zorganizowałem w Warszawie. A w Jadłodajni Filozoficznej, to było tak właśnie z tym liczeniem, 17 lat temu, we wrześniu 2008 roku. I to było, to zaczęło się to romantycznie, bo to po prostu miałem mój ulubiony zespół na świecie, Wolf Parade, z projektem wokalisty Wolf Parade Dana Becknera, no teraz już mojego przyjaciela. Wtedyśmy się poznali, jak dojechali, żeby grać ten ze swoją żoną Alexei koncert. To był zespół Handsome Force i zobaczyłem, że oni po Europie jeżdżą i tak się trochę do Polski zbliżają, nawet gdzieś tam jakiś Poznań i Krotoszyn. No, to jest, było całkiem zabawne, że oni tam grali. Tam mają zagrać, ale nigdzie nie poruszyli się w stronę właśnie Krakowa. I zadałem im na MySpace jeszcze pytanie, czy by nie przyjechali do Krakowa.
Na MySpace, wow.
A w Krakowie ja już znałem Grzesia, który wtedy był tam, no trochę był w tej roli, w której ja tam teraz jestem, czyli osoby ogarniającej ogólnie koncerty, ale akurat w Rech chyba tego dnia się w ogóle coś działo, w innych miejscówkach, nie było ich w Krakowie, nigdy ich nie ma za dużo, a jakoś nie połapałem kontaktu, też się coś działo i ciężko mi było tu znaleźć miejsce do zrobienia koncertu, no to przez jakichś znajomych kolegę Majoneza z Jadłodajni Filozoficznej, słynnego baraku na Powiślu, odnalazłem i tam zrobiłem pierwszy koncert. I tak mi się spodobało, tak ci ludzie mi się spodobali, że później, może wracając do Greensu, żebym tu się za bardzo w radiu nie rozpędził, ludzie z tego zespołu Wolf Parade, a w szczególności Dan Beckner, on chyba już 3 razy z różnymi projektami na tym Greensu grał, a jego jakby partner in crime, a drugi gość, który tam pisze piosenki i jakby, i w roli wokalisty i frontmana występuje, czyli Spencer Crook. Jeśli się nie mylę, też 3 razy też już grał na Greensu w różnych konfiguracjach. I to były przepiękne koncerty, To jest taki trochę, może skończę tym zdaniem, że to też trochę odrobinę mówi o festiwalu, bo w tym festiwalu dosyć ważnym aspektem jest taki aspekt, nie będę ukrywał, trochę mojego gustu, ale też takiego jakiegoś przyjacielskiego podejścia do robienia koncertów, muzyki. Także bardzo często też było, że zespoły grały na Greensu, ale poza tym też w tych moich promotorskich jakichś innych działaniach, one grały też ze mną gdzie indziej, a też sporo też polskie, ale też zagraniczne zespoły powracają na Greensu. Jeśli to z reguły nie rok do roku, ale tam na przykład po paru latach od razu mogę wymienić Molly Nilsson, też moją przyjaciółkę, czy zespół na przykład Xeno and Outlander, genialny na analogowych tych instrumentach elektronicznego takiego piosenkowego popa, grający zespół ze Stanów.
Józef van Wiesem pewnie.
Proszę?
Józef van Wiesem.
Józef, to on, ja już mu robiłem już 4 koncerty, ale akurat na Greensu grał raz. Dosyć dobrze mam to, spróbowałem sobie do twojej audycji przeskrolować, bo te 14 tak? lat to, a jeszcze szczególnie jak robię, wiesz, na Greensu i poza Greensu, to no próbowałem się też zorientować, które były gdzie, było, które były po kolei, nie? Ale tak, a z tą moją działalnością, aha, bo to ja lubię zbaczać. Z tą moją działalnością to było tak, że pierwszy koncert zrobiłem w Warszawie, a potem 5 lat cztery, ale pod 5 to się jeszcze ciągnęło. To robiłem prawie wszystkie te zagraniczne zespoły, które ściągałem, to przekonywałem ich też, żeby przyjechać do Polski, bo wtedy to nie było takie oczywiste jak teraz. To może też trzeba słuchaczom wytłumaczyć, że jak te 17 lat temu, nawet z tymi Handsome Falls, z nimi było prościej, bo oni byli zakochani w ogóle w tej idei jeżdżenia do wschodniej Europy, tak nas jeszcze wtedy postrzegali, jakby rozejrzenia się, oni nawet tam mieszkając sobie przy parku Skaryszewskim, patrząc sobie na Pałac Kultury po drugiej stronie, tam jeszcze stadion działał, dla nich to wszystko było super ciekawe, oni też potem do Rosji, dopóki mogli, to jeździli, bo potem zrobili
jeszcze sobie... Jeszcze nienarodowy wtedy stadion.
A jeszcze nienarodowy, no taki właśnie, stadion tak. z oryginalnym wietnamskim jedzeniem, tak. A może tak zażartuję, oraz różnymi innymi atrakcjami, ale ja to głównie tam zupki właśnie lubiłem, po tych, jak koncert zrobiłem, to pójść na zupkę z przyjaciółmi. To był dla nich jakiś dodatkowa motywacja i porządkowało im to też te trasy, że jak już przyjeżdżali do tej Polski, to mieli ten Kraków i Warszawę, nie? I ja wtedy robiłem w jednym i w drugim mieście. Najwięcej w Warszawie robiłem aż, bo jak już wymieniłem, no to najwięcej robiłem w ogóle w Pałacu Kultury, w Kulturalnej. A tych koncertów niektóre całkiem spore, nie? Bo tam czasami myśmy, tam brakowało miejsca, a to jest duże dosyć, razem z jeszcze tam z foyer teatru i to się ciągnie. No, na przykład Molly tam zagrała koncert, na który przyszło z 800 ludzi, a jeszcze 300 nie weszło, także jak na popową to...
Bardzo dobre ilości.
Tak. Jak na to, że pierwszy koncert w Krakowie, co ja go jeszcze nie, wielki szacunek dla pierwszego organizatora koncertu w Krakowie, co ja go jeszcze nie robiłem, przyszło znacznie mniej, na moje jeszcze i pierwsze koncerty przyszło mniej, to potem Molly stała się nagle popularna. Ale właśnie te moje początki to było, że to były z reguły zespoły zagraniczne, tak już całkiem, najczęściej w ogóle kanadyjskie, przez taki przyjacielski klucz. Kanadyjskie, amerykańskie to są też połączone trochę historie, nie? Tak, to sceną jednak mimo wszystko. No i zachęcałem ich tym, że właśnie zrobię im 2 przyzwoicie wypromowane koncerty w Krakowie i w Warszawie. I tak to z 4 lata z hakiem.
Dobre kombo na tamte czasy, to w ogóle super propozycja.
Tak. No i to właśnie było przekonywające, no i pomagało im też, nie? Trasy poskładać, to zawsze jest lepiej. Trochę do tego tęsknię, ale tam... no i cały czas się przyglądam, co tam w Warszawie się dzieje. Ja tam w paru miejscach. Kulturalnej najwięcej, ale było też takie piękne miejsce, powiększenie. Tam żeśmy też robili na przykład koncerty. No.
Bohaterzy pierwszego rzędu. Front row.
A tak, no bo to jest nazwa mojej tej naszej promotorskiej działalności.
Tak.
No głównie mojej...
Zawsze mi się ta nazwa podobała, muszę przyznać. Pierwszy raz ci to mówię, ale...
Też jest anegdota, ale nie wiem, czy chcemy anegdotę.
Tak, mamy czas.
A, mamy czas, okej. No to anegdota, nie anegdota, bo to ja zakładam to z moją koleżanką Emi. No ona tam... Ona była jakby w warszawskiej frakcji, żeby było śmiesznie, poznaliśmy się na tym pierwszym koncercie, który ja w ogóle zorganizowałem. Potem ja jeszcze trochę robiłem to sam, ale potem ona już dołączyła i jakby pomagała od tej warszawskiej strony, robiliśmy to razem. No a potem wymyśliliśmy, że to sformalizujemy do statusu fundacji i poziom działania jako fundacja, żeby mieć jakąś tam formalną, no chociażby do sprzedawania biletów i różnych tam innych. No też prób zdobywania jakiegoś dodatkowego finansowania. To są jeszcze inne anegdoty. To jest w sumie prosta historia, bo tak żeśmy myśleli, tam pomysły były różne, ale nasz wspólny kolega Kuba Dąbrowski, swoją drogą polecam, bardzo fajne fotki robi do tej pory, zrobił nam zdjęcie na festiwalu, jak do tego właśnie Handsome Falls, to wszystko się w ogóle schodzi, zespołu kanadyjskiego, mojego ulubionego. No w pierwszym rzędzie się tak bujamy dosyć, że tak powiem, sugestywnie i dosyć wyrwani z rzeczywistości i podpisał to po polsku bohaterowie pierwszego rzędu i tam Emi Cyprian. No i jakoś tak naturalnie żeśmy przetłumaczyli, no bo też wtedy głównie żeśmy atakowali te zagraniczne zespoły, więc pomyśleliśmy, że fajnie będzie tak uniwersalnie to po angielsku nazwać. No i stąd Front Row Heroes, ten konik się pojawił, że tak to ma być tam rozpędzone i tam, no ja zawsze lubiłem dużo na koncertach podskakiwać, Emilia też się nie ograniczała i lubiliśmy też robić takie koncerty, na których można było i albo przynajmniej dobrze potańczyć, nie? W sensie, bo ta dobra muzyka zawsze w tę stronę lubi cię popchnąć. No, także ten konik w logo, aha, bo to słuchacze tego nie widzą, ale w logo tego naszego Front Row Heroes od początku był taki konik, to Front Row Heroes, no i tak zostało i to już, no to Front Row Heroes to jeszcze chyba trochę dłużej niż festiwal, z 16 lat już jesteśmy.
Trochę dłużej, tak.
Front Row Heroes.
Tak, 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 to pamiętam. Nazwa doskonale oddaje właśnie to, tę atmosferę, to po prostu stan uniesienia też, nie? I to w którym miejscu na koncercie dzieje się najmocniej, najintensywniej i gdzie warto się, jeśli ma się siłę na to, to tam się po prostu zjawić.
A najlepiej jak to pierwszy rząd jest na całej sali, nie?
A no to tak.
I to od razu zapraszam wszystkich do klubu REC, gdzie...
Tak, to tam...
To się często dzieje.
Tam o to stosunkowo łatwo. Dokładnie. Słuchaj, a czemu taka nada? Tak często?
To właśnie po zespołach, nie? I po muzyce. Bo to Wolf Parade to jedno, ale to było wiele rzeczy. I później, jak zaprosiłeś mnie, żeby o Greensu i bardzo słusznie, no bo się tam za niecały miesiąc będzie zaczynało i się będzie trochę ciągnęło. No to nawet wracając do Greensu, w ogóle, żeby było śmiesznie, ja zrobiłem ten koncert Handsome Fools. A potem zrobiłem kolejne dwa koncerty, które zrobiłem, to były koncerty Spencera Kruga, czyli tego drugiego chłopa z Wolf Parade. Udało mi się wtedy, no to nadal twardo jeszcze szukałem miejscówek, wtedy już Handsome Force zagrali w Re i bardzo fajnie i tam od tego się moja, że tak powiem, miłość do tego klubu to ja miałem wcześniej, bo ja tam chodziłem na koncerty, odkąd się otworzyło, od dzieciaka, ale do robienia tam też koncertów, nie? Z dobrymi tamtejszymi ludźmi. To był właśnie koncert, Handsome Force wrócił tam, w Warszawie też, w Warszawie musiałbym trochę więcej pomyśleć, gdzie myśmy tam zaczynali, ale z tymi dwoma kolejnymi, a nie, oczywiście w Hydrozagadce, legendarnej i do tej pory działającej, wtedy to był początek legendy, bo też jak to nie zabrzmi, ale to były początki Hydrozagadki, które teraz jest, wiesz, najdłużej tam działającym klubem, prawdopodobnie z tych takich,
pewnie tak.
Takich bardziej klubowych venues, nie, w tym sensie, ale wtedy to nie było, to w sensie nie, że się zaraz otwarli, ale jeszcze za długo to nie działało, no więc tam żeśmy to zmieścili i to i jeden i drugi, bo dwa to były Sunset Rapdown, drugi to zespół tego Spencera Kruga, a dwa to były dwa kolejne koncerty Handsome Fools, tylko tym razem już Kraków-Warszawa, trochę większy venues, to Sunset Rapdown, no też jeden z moich absolutnie ulubionych zespołów, wtedy, do tej pory, w sensie to mi nie przechodzi, to zrobiłem, udało mi się w ogóle w Krakowie zrobić w Mandze, co było super, bo to pasowało do ich muzyki, żeby ją tam zmieścić i pięknie to zabrzmiało, trochę żeśmy dopożyczyli, odpowiednie nagłośnienie zostało dostawione i wielu ludzi w ogóle do tej pory jakoś tam wspomina ten koncert jako pięknie, pięknie brzmiący, a wszystko to mówię odpowiadając na twoje pytanie oczywiście, bo chodzi o to, że to no też tak trochę działało, że przez tych ludzi z tych zespołów, oni mają kupę znajomych i kupę jakby dobrych kontaktów, łatwiej mi było zagadać do innych, a tych zespołów kanadyjskich to ja miałem Multum, które lubiłem i też trochę kojarząc to z Wolf Parade, trochę Montreal jest takim moim w ogóle miastem, trochę taką Florencją alternatywnego rocka, może alternatywnej muzyki, bo ja na przykład też bardzo lubię to, że tam to jest tak super, a szczególnie w tamtym czasie to na mnie wrażenie robiło, bo teraz to nawet u nas trochę już jest z tym łatwiej ludziom łatwiej tłumaczyć, że to jest tak pięknie gatunkowo niepozamykane, że tam te awangardowe popy się mieszają, ci wszyscy ludzie się znają, mieszają się z tymi ciężkimi, metaluchowymi, genialnymi zespołami, których też jest mnóstwo z Montrealu, no w ogóle z Kanady, ale Montreal też jest takim mocnym siedziskiem. No ja na przykład robiłem może bardziej zacznę od popów. No w każdym razie chodzi mi o to, że to trochę szło środowiskowo, ale wszystko też opierało się o to, że ja na serio dużo tych zespołów stamtąd lubiłem. Albo poznawałem jedne przez drugie i też potem jakoś wiązałem to w historię. Natomiast to nie było też zamykające, bo to od razu to od kanadyjskich stricte się zaczęło, ale potem to był ten właśnie kanadyjsko-amerykański nacisk. Bo tam też mnie zawsze ciekawiło to, żeby pokazywać tu coś nowego i innego. I te zespoły stamtąd zawsze miały te wątki, których czasami brakowało tu. No to, co już wymieniałem, na przykład będące dla mnie sztuką dobre awangardowe popy, które są robione na niesamowitym poziomie, jako super piosenki z jakimiś próbami używania, wiesz, no chociażby właśnie analogowych instrumentów do robienia elektronicznej muzyki, no to jest jeden z przykładów, co oni tam mogą robić, a czasami tak, bez instrumentów, po prostu jako ta osoba na scenie robiąca cały show.
No ale teraz już chyba też to mamy.
To się, to jakby ta świadomość się to buduje, natomiast mi się wydaje, że problemem nadal, znaczy problemem nie problemem, tylko że jeśli myślisz o takiej sztuce, alternatywnej sztuce, muszę tak to nazwać, prawdziwej sztuce, która się dzieje na scenie, na estradzie i jakimś takim też poziomie też zrozumienia tego, co się robi, nie? To ja zawsze tam się, moje myśli się kierują, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i od której strony oni to robią. I to jest fajne, bo tak jak ty mówisz, że teraz u nas prędzej się to dzieje, prędzej to rozumiemy, no to fajnie jest tam patrzeć, bo tam to widzisz trochę wcześniej. Te inspiracje trochę stamtąd biegną. No a już tak na szybko i podsumowując w stronę tego Greensu, że no też w ramach festiwalu nawet lata później, na przykład w podwórku na Betelu, które żeśmy specjalnie na koncert venue tam zamieniali przez dobrych parę lat, to jakby wymieniam od razu, bo to kolejne, poza tym rej, który już wymieniłem, to najlepsze miejsce Greensu Festiwalu ze zbudowaną sceną, tam to podwórko może mogło i czasami 300 ludzi zmieścić, a na tych koncertach tam się trochę większe udawały, no ale tam lata później zrobiłem takiego człowieka, w którym byłem od początku, jeszcze zanim ja koncerty zacząłem robić, to Chad Van Galen, to był taki mój, no jedno z moich absolutnie ulubionych rzeczy, takie folkowe, indie granie, absolutnie genialne piosenki, nie do pomylenia, w sensie słyszysz go przez jedną frazę i już wiesz, że to on śpiewa i jakby on wymyślił tą muzykę dookoła, no i to zajęło tam 7, czy nie pamiętam, która to dokładnie edycja była, nawet mam tu gdzieś na telefonie przygotowane, ale to każdy też może sobie ewentualnie wrócić, ale już dobrych parę lat później właśnie jego po paru próbach, bo to u mnie też tak czasami wyglądało, że ja robiłem podchody pod te zespoły i mimo to, że oni byli tam zaprzyjaźnieni między sobą, nawet może wiedzieli, kto ja jestem i czemu do nich gadam, to jednak czasami zajmowało. No i na przykład tego Chada Van Galena po jakichś 8 latach ku swojej wielkiej satysfakcji i tak, wtedy absolutnie byłem w pierwszym rzędzie. I przeżyłem bardzo ten koncert, potem poznanie go i całej tam jego ekipy bardzo fajne i to było super. Także no, to z takim efektem, a tych kanadyjskich zespołów było mnóstwo, nie? Tak jak ty nawet kojarzysz, to ten i z tego mnie kojarzysz, to tak. Nawet jak przejrzałem właśnie sobie celowo też trochę się przygotowując, to nawet więcej niż Amerykanów, a no, statystycznie Kanadyjczyków jest mniej niż Amerykanów, tak żartując.
No tak, tak, tak.
Także wątek kanadyjski zawsze był obecny.
Tak. No i polskich zespołów, polskich artystów też zawsze było sporo.
Jak najbardziej, to jest jakby kolejny...
To pewnie byłby drugi dominujący.
Tak. Znaczy, w sensie jak sobie podsumowując, myślę, że a szczególnie Greensu to jest 50-50, nie? Mm-hmm. I to jakby zawsze w ogóle, nawet od tych pierwszych edycji, chociaż ta nasza zajawka promotorska była trochę bardziej, żeby ten zagraniczny tak. I dobrać support, dobrać, wiesz, żeby też sobie ludzie stąd zagrali, poznali się z tamtymi ludzikami, to jest zawsze ważne i wiesz, ale też muzycznie poznali, jak oni to robią, jak to wygląda i to zawsze ja też znajdowałem, że polskie zespoły sobie to bardzo ceniły, nie? W sensie...
Jasne.
I super, super to działało. Natomiast akurat Greensu zawsze myśmy mieli to ten nacisk, że to że to było przynajmniej 50-50%, żeby to jako, że to festiwal, to żeby integrować też środowiska, nie? I środowisko nasze. Także zawsze był nacisk w ogóle, żeby polskie, a w szczególności te nasze ulubione, moje ulubione zespoły tam wystąpiły, ale też szerzej, no, z całej Polski te najciekawsze historie, które, no też do których się jakoś dało dotrzeć, które dało się zmieścić w formule festiwalu, no też jakoś tam pasujące gatunkowo, żeby to się udało zrobić. To zawsze było, no w ostatnim czasie w tej mojej właśnie klubowej, no ja teraz od też kolejne latka, już prawie 10 lat prowadzę klub Ra jako, no jako muzyczny menadżer, booker i tam, no przeze mnie należy się zgłaszać, jeśli chce się tam zagrać, w ogóle zapraszam, zachęcam. Ja tam układam program tego klubu i te historie. No teraz w tych około pandemicznych, ale też w realiach prowadzenia jakby już regularnie klubu jako klubu, to nawet ja w tym momencie więcej polskich zespołów robię, nie? Też się trochę te pozmieniały okoliczności, no i niestety znowu trochę trudniej jest te zagraniczne zespoły zachęcić. To są też kwestie ekonomiczne, też no mimo wszystko jakby, bo musimy do tego słowa wrócić, pandemia trochę to namieszała i trochę się podejście zmieniło, trochę pokoleniowo to się pozmieniało, no ale teraz klubowo ten, a na festiwalu zawsze to był ważny wątek, który w ogóle też my opisywaliśmy w tych naszych krótkich, bo krótkich, ale jakichś tam wiesz, notkach podsumowujących, zapraszających na festiwal, że to zawsze ma być też spotkanie ludzi tutaj, którzy grają muzykę i no i żeby oni właśnie zagrali z tymi innymi, z tymi no czasami trochę kosmitami, ale w tym najlepszym tego znaczeniu muzycznymi, też reprezentującymi no po prostu coś innego, ale też jeśli chodzi o właśnie poziom i to, że na ile nazwałbym to sztuką, nie? W sensie w tym czym jest gitarowa muzyka, czy tam właśnie dobre inne nawet gatunki postrzegane jako właśnie bardziej popularne, ale w nich też jest czasami maestria, akurat na festiwalu zawsze było tak, że to się łączyło, nie? Że polskie zespoły grały na równoważnym poziomie z zagranicznymi. To taka była nasz cel.
Gatunków też jest zawsze mnóstwo na właściwie nie tylko na festiwalu, ale w ogóle w twojej działalności. Trudno byłoby to opisać, jak się zastanawiałem, jak szeroko interesują cię różne projekty, które właśnie zapraszasz na festiwal, czy po prostu w ramach promotorskiej działalności. To jedyny wspólny mianownik, jeśli jestem w stanie w ogóle go znaleźć, to jest właśnie to słowo, które i dużo mówi, i właściwie niewiele mówi, czyli indie. Że to jest coś trochę innego, że to jest trochę po prostu alternatywne. No,
indie w luźnym tłumaczeniu, nie? To jest też, tak. I słowo indie było bardziej popularne 15 lat temu i w ogóle... No też ma różne przeloty są z nim, bo jednak jest to określenie pewnego gatunku. Było to określenie pewnego gatunku.
Tak.
Teraz coraz rzadziej. Ja bardziej, a szczególnie z Polski, to bym nazwał alternatywą, nie? I że alternatywne, chociaż to może jeszcze bardziej poszerza w pewien sposób, nie?
Ja mam wrażenie, że do ciebie i do twojej działalności to indie jakoś lepiej pasuje, właśnie też przez tą konotację historyczną tego, jaki to był gatunek, który też był po prostu mocno
obecny
u ciebie.
Może z tymi pierwszymi zespołami, co robiłem, tak, to w sensie chociażby ten Wolf Parade'owy, wiesz, tak. To ich by dało się opisać jako indie zespół, bo czy nawet Chada Van Galena, nie? Tak. Ale tak jak ty mówisz, ja mam szerzej, no ja mam znacznie szerzej.
Indie jako, nie wiem, jako epitet dzisiaj mówi, to jest alternatywne, tylko właśnie w jakiś określony sposób tak ja to trochę czytam. Natomiast no gatunkowo tam jest wszystko, od muzyki właściwie przede wszystkim gitarowej, ale właśnie przez muzykę folkową po klubowe rzeczy także i popy.
Nawet stricte elektronika i to taka mocniejsza elektronika. Tak, to w sensie to wydarzyło
się... I jeszcze
to
się, muzykę trudną do sklasyfikowania.
Ostatnio, przez muzykę to w ogóle połowa, nie? Ale jazz też bym nie zapominał. A szczególnie ostatnio jakoś, nie, bo ja zawsze to zawsze lubiłem i zawsze miałem, ale ostatnio też nasza scena, że tak powiem, no tych młodych jazzowych zespołów kwitnie.
To fakt.
I dla mnie to jest, wiesz, to jest kwestia dobrej muzyki. Także jeśli znajduję ją tutaj, zresztą to czasami ciężko powiedzieć, no idziesz sobie, wiesz, na teraz jak niedawno w klubie żeśmy mieli dwa piękne wieczory z zespołem Niechęć, no to idziesz na koncert jazzowy, bo jest opisany jako koncert jazzowy, ale w 10 minucie tego koncertu orientujesz się, że jesteś na koncercie, ciężkim rockowym koncercie.
Tak.
I że to będzie bardzo mocne i właśnie takie, że nie postoisz, a już na pewno grzecznie nie posiedzisz, doświadczenie, nie? Także to, nawet to, że bo to akurat z niechęcią nie ma problemu, żeby jednak wpisać im w opis zespół jazzowy, no z paru względów. Ale już ich koncert na poziomie energii, na poziomie w które strony to chodzi. No ostatnio im tam właśnie, że elektroniczne jazzy dopisują, ale to wszystko, wiesz, to właśnie wszystko kwestia trochę nazewnictwa, a przede wszystkim dla mnie zawsze liczyła się no ten moment, kiedy to jest coś pięknego muzycznie, no. Dla twoich uszu. Bo tam takie słowa jak istotne, ja zawsze też patrzę na to z perspektywy, że istotne dla kogoś, nie? No, ale to piękne i istotne dla tych ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, którzy jakby też trochę ufają, a trochę wiadomo, w tych czasach, ja tak zawsze do ludzi, jak próbuję zachęcić do przyjścia na koncert, że to może być dla ciebie nieoczywiste, ale ty sobie po prostu weź i posłuchaj.
Spróbuj.
Spróbuj. Dokładnie. Po prostu spróbuj, spróbuj na dwa kawałki i już przynajmniej coś będziesz wiedział, a jeśli ci spasuje na tyle, że te dwa kawałki cię zaciekawią, no ja już wtedy idę na koncert, ale możesz sobie posłuchać jeszcze trochę więcej, czy płyty, czy wiesz, czy sprawdzić jakieś nagrywki, tego też przecież całkiem sporo jest, szczególnie w niektórych dziedzinach muzyki. No i wtedy przyjdziesz na koncert i z kolei, nawet jeśli nie jesteś w tej muzyce, w tym dokładnie, czym ten dany wybrany zespół jest zanurzony, to tym bardziej może to być dla ciebie doświadczenie, no, zmieniające życie, jak to nie zabrzmi górnolotnie, ale wiesz, to nie musi ci całego życia zmienić, ale zmienić chociaż tyle, że coś nowego poznasz i to się pewnie, coś cię zainteresuje. Nie?
To się pewnie nieraz w re wydarzyło, taka zmiana
życia. Mam nadzieję.
Z pewnością. No.
Mnie na pewno, nie? W sensie, bo też to jest kolejny aspekt, że czasami będąc promotorem i nawet będąc fanem zespołu, to jakby zobaczenie zespołu na żywo, to czasami nie jest możliwe, no bo jak ściągasz właśnie Amerykanów, którzy no może i grali trasy po Europie, na przykład do Polski nigdy nie przyjechali, no to mnie się to bardzo często zdarza, po prostu, że mnie jeszcze ten koncert otwiera po prostu absolutnie kolejne furtki, no i wtedy to jest ten moment, kiedy faktycznie się już na zabój ostatecznie zakochujesz w zespole, nie? W sensie
zgadza się.
Na żywo.
Zgadza się. Kto tak nie miał, niech podniesie rękę w górę.
A teraz niech przychodzi.
Niech przyjdzie do Re, niech przyjdzie na Greensu, a może będzie tak miał. To teraz mała przerwa od nas i za chwilę przejdziemy sobie jeszcze przez program.
Pewnie.
Poranek z RKK. Zaprasza Krzysztof Pietraszewski.
Jesteśmy z powrotem. Greensu Festival nadchodzi. To już właściwie za 2,5 tygodnia. No, można myśleć, że dwa, bo to jest co, 28 kwietnia, 15 maja startujemy. To już za chwilę, za momencik. A ja jeszcze zacznę to wejście od historii, bo ja doskonale pamiętam, kiedy Greensu startował, bo to był 2010 rok. Ja wtedy pracowałem w zupełnie innym radio, w radiofonii.
Tak, bardzo, bardzo tęsknimy.
Wszyscy trochę, ale na szczęście gdzieś ta energia się pojawia uwidacznia w różnych miejscach kultury, właściwie nie tylko w eterze. To środowisko wciąż jest aktywne w dużej mierze, tylko w rozproszeniu. Natomiast ten start wtedy z perspektywy kogoś pracującego dla radia, który bardzo chciał mieć rękę na pulsie na tym, co jest nowe w tym mieście, no to było wydarzenie. W sensie to była nowa energia, świeżość absolutna do formy festiwalu w ogóle. I bardzo chciałbym to teraz powiedzieć, podkreślić też. To znaczy te 15 lat temu festiwal klubowy, miejski, w tym mieście zanurzony. Ja pamiętam, że to jeszcze było też takie dla was istotne, żeby to się działo w różnych przestrzeniach tego miasta, żeby połączyć się z tą tkanką miasta. To były absolutnie niecodzienne, świeże idee pojawiające się w Krakowie. To wtedy jeszcze żaden z festiwali tutaj tak nie wyglądał. W sensie dzisiaj wiele festiwali właśnie tak próbuje działać, ale wtedy to było zupełnie nowe. Skąd to wzięliście? W sensie, wiesz, jakbyś jeszcze w kilku słowach powiedział o tych wróci, całkiem początkach.
To wróci ten kraj znowu, czyli trochę Kanada. Zaraz powiem, nie, tylko od razu szybko powiem, że oczywiście Radiofonia była też naszym patronem. Tak było. I to dobrych tych parę lat, wiesz, jeszcze tego dobrego radiofoniowego jest i to, i koncertów, i poszczególnych, i festiwalu. No ale przede wszystkim właśnie super współpraca i kupa dobrych ludzi tam była, która się tym faktycznie interesowała, jeszcze łaziła na te koncerty. No a na koncertach to się spotykamy do tej pory, nie? Także to jest akurat fajne. Tak, a formuła, no to nie wiem, na ile wyprzedzaliśmy czas. No w Polsce myślę, że trochę tak, nie? Myśmy mieli też przez to, żeby jakieś to czajenie tych kanadyjskich zespołów, czy zespołów szerzej zagranicznych, które jeżdżą po całym świecie i grają w bardzo różnych kontekstach, to ta idea tego miejskiego festiwalu tak nam pięknie z tych ich tras nawet, czy nawet z jakichś rozmów z nimi wychodziła. Naszą taką bezpośrednią inspiracją to jest już takie w ogóle epicentrum i tam ci ludzie, których tu zacząłem wymieniać, no ale też Basia Bulat, która była jakby pierwszą gwiazdą tego pierwszego, trochę mniejszego Greensu, ale który dał taki piękny początek do tego i do tej właśnie dalszej energii. Ono wtedy, to było wtedy, no powiem, tylko na dwa kluby. Później to się rozrosło do, tak jak ty mówisz, o jakby rozszerzaniu tej idei na tam, była jedna edycja, gdzie to było 7 miejsc zaangażowanych. Wtedy też było to o tyle prostsze, że tych miejsc, które próbowały cokolwiek w ramach takiej klubu, jakby bycia klubem, zmieścić jeszcze trochę tej koncepcji, żeby jakąś muzyczny event zrobić. Wydaje mi się, że było trochę więcej, trochę też inne było nastawienie do tego, nie? Ale i dlatego to się udawało, no bo mówię paradoksalnie tylko dwóch, bo na przykład ta edycja Greensu jest już tylko i wyłącznie w re. Ale to nie jest, ja nie postrzegam tego jako moją, jako porażkę, bardziej tak, trochę, do tego mnie trochę okoliczności doprowadziły. No też tego, że i kolejne miejsca znikały z mapy, kolejne nawet z obiektywnych przyczyn, że to po prostu ciężko im było udźwignąć i organizacją udźwignąć, a no przestawały to robić, a Greensu no zawsze, znaczy RE zawsze było tym oparciem, no i ja mam tą możliwość, żeby po prostu nawet z programu klubu wyjąć te, no na dobrą sprawę 3 tygodnie, 3 weekendy i zaplanować to wszystko dobre. No RE ma dobre położenie. W ostatnich dwóch edycjach próbowaliśmy skorzystać z tego, że mamy też ładne okolice ogródka piwnego i tam na przykład był piękny koncert zespołu Krzukszu, jak kto woli.
Siusiu
właśnie jest prawdopodobnie najprawidłowiej, ale ja lubię to mieszać. No na 400 ludzi w samym centrum Krakowa to było coś absolutnie pięknego, a teraz z kolei no, na obiektywnej na obiektywnym poziomie ta przestrzeń jest cięższa dla nas do użycia. Ciężko po prostu ustawić to, żeby tam było. W zeszłym roku miał być tam koncert zespołu Dirchów, też legendy, którą od zawsze chciałem tu ściągnąć. Niestety nie dojechali, bo tam problemy w zespole im po prostu trasę na 50 koncertów wycięły. Ale w sensie chęć do tego, żeby kombinować nadal we mnie jak najbardziej jest. Natomiast ja trochę się zszedłem do tego, że mimo wszystko najbardziej mi zależy na zespołach.
Jasne.
I w związku z tym próbuję wykorzystywać tą przestrzeń, którą mam i dlatego rozszerzyłem, bo festiwal też, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, dawniej był, próbowaliśmy to robić jeden większy weekend i właśnie dużo venues, żeby się bardzo dużo działo na kupie, po 3 koncerty pod rząd, w różnych 3 miejscach ludzie przełazili. Natomiast teraz od paru lat, nawet jak tam właśnie to jeszcze było 2-3 venues, ale skupiałem się na tym, żeby, i dlatego też rozszerzyłem to do tam 3 weekendów, żeby nie mając za dużo środków, bo ja na przykład nigdy złotówki od pięknego naszego miasta Kraków nie dostałem na robienie tego, jak paradoksalnie to nie zabrzmi. 15 lat jednak dosyć słusznych historii i dobrej muzyki. No więc robię to głównie na swoim, a bardzo zależy mi, żeby to poziom tych zespołów i żeby to było coś naprawdę do odkrycia dla ludzi. Dlatego rozszerzam to, żeby w tym trochę dłuższym czasie połapać na trasie, bo to głównie tak działa, nie ściągnę ich osobno. Te zespoły, na których by mi zależało.
Bardzo wygodna formuła. 3 weekendy, 15 do 17 maja, 23, 24, 29, 31 maja, więc 3 weekendy pod rząd. No i tym sposobem nie tylko łapiesz ludzi na trasie, ale też jeżeli ktoś chce przyjechać do Krakowa, to właśnie na weekend jest znacznie łatwiej.
Może sobie zmieścić, no.
Prawda? A dla ludzi, którzy już tu są, to w tych kilka weekendów znacznie łatwiej pewnie wziąć udział w większej ilości wydarzeń.
To jest o tyle wygodniejsze,
niż gdyby longiem po prostu przez tam, nie wiem, 5-8
dni. Tak, że się nie nakładają, możesz się skupić na tym jednym, albo wybrać sobie jeden na weekend. Wiadomo, że ludzie mają też inne rzeczy do roboty. Natomiast tak.
Tylko to są 3 koncerty jakby naraz, a tak mamy właściwie w większości pojedyncze.
Tak, ale nie, bo to jest w ramach jednego koncertu.
Tak, tylko trzy zespoły.
Tak, ale to wszystko jakby, no teraz już jest w formule takiej, że robię jeden, czasami on jest trochę właśnie większy i to ze względu na zespół, czy na formułę, jak żeśmy robili właśnie te zewnętrzne, trochę może większe koncerty, czy ze względu na to, że czasami dodamy tego więcej, czasami też w zeszłym roku tego na przykład robiliśmy więcej, że jeszcze jest granie po koncercie. I w tym roku zdradzę, może to będzie jedna rzecz, których jeszcze nie ma na plakacie, że też takie dwie albo trzy okoliczności będą, że sobie będzie można zostać, pogadać z zespołem, a potem jeszcze potańczyć, bo zaprzyjaźnieni ludzie zagrają tam albo dobre piosenki, albo dobrą muzykę po koncertach, nie?
Super. Jeśli mówiliśmy o nieoczywistych jazzach, to mamy między innymi właśnie 31 maja Noko, czy 16 maja Teo Alter Quintet.
Tak. To też z tego klucza i się bardzo cieszę, bo tam Teo już od przynajmniej z półtora roku spiskujemy, ale jakoś coś nie wychodziło i akurat trafiło na Greensu. I tam tak, to pięknie stoi w swoim sosie, a chłopaki z Noko, no to też w ogóle tam przyjaciele, także tam akurat się fajnie, to jest też trochę formuła robienia festiwalu, że tam już, że tak powiem, wężowo-hermopolisowy koncert był ustawiony. Aha. Natomiast, no ponieważ się znamy i była taka okoliczność i moim zdaniem muzyka bardzo pasuje, to będzie taki transowy, piękny koncert. Właśnie Noko robi to trochę szerzej stylistycznie, bo tam to bardziej gitarowo i to tak ostrzej gitarowo. Dobra gitarowa psychodelia.
Wąż i Hermopolis.
Tak, Hermopolis i Wąż, to jakby Wąż dołącza i będzie to tylko w związku z tym piękniejszy koncert, nie? Myślę na super psychodeliczne zamknięcie historii.
Tak,
otworzy z kolei Sixa, to już, jak ja cisnę to słowo, ale to już w ogóle moi dobrzy przyjaciele i grali już w Re, ludzie już wręcz lubią mnie za to, że ich ściągam do Re, nie wiem jak to zabrzmi, ale no oni są na serio.
Masochistycznie
to brzmi. Oni są super lubianymi ludzikami i ja miałem tam już różne historie, nie? Ale ja poważnie czuję od ludzików taką ciepłą energię, że kojarzą mnie, że ja na tej bramce chociażby stoję na koncercie Sixy i ich wpuszczam. Jestem częścią, no oni tam ze sceny coś powiedzą, że ja to organizuję, nie? Ale czuję takie pozytywne energie od młodych ludzi, bo to Sixy lubią też bardzo młodzi ludzie. Także to jest super fajne. No i oni nam przyjacielsko 15 maja na przykład otwierają, bo oni, tak jak mówię, grali już ze mną, robiliśmy parę koncertów, ale na Greensu jako takim jeszcze nie grali, także to będzie ich pierwszy Greensu.
A Dami ze Stanów?
No Dami to jest to wracamy do tego, o czym no tyle się już tu nagadaliśmy. To jest od jakichś 2 lat, ja ich słucham. Ich ostatnia płyta jest dla mnie takim absolutnym odkryciem. To jest coś niesamowitego. I tu wróci to słowo, które ty wymieniłeś, czyli ich absolutnie można jako indie zespół określić. Tylko w tym absolutnie najlepszym tego słowa znaczeniu.
Korowym, tak.
I to takim super szerokim, bo to są ludzie, którzy grają, to są w ogóle... To jest coś nowego, coś bardzo świeżego, ale z drugiej strony, trochę z brzmienia, trochę z takiego właśnie luźnego podejścia, no i super piosenek, to mógłby być zespół, wiesz, spod Manchesteru z lat 80., nie? A oni są tam z Los Angeles z roku 2023, czy tam 2024, ostatnia płyta. I ta ich ostatnia płyta, w ogóle, żeby było śmieszniej, to ten... No, już tobie się pochwaliłem, ale to się słuchaczom pochwalę, żeśmy właśnie obchodzili urodziny 25. klubu Re. No, ja mówię 100 lat z tej pozycji i tam pozdrawiam Jerzego. I właśnie żeśmy obchodzili je w ten weekend i kończąc te urodziny, no już wczesnym porankiem po pięknym koncercie Trupa, którzy też grali już 2 razy na Greensu, bo są przyjaciółmi wracając do... I jednym z lepszych polskich indie rock'n'rollowych zespołów, to w całości puściliśmy, stojąc przy barze i tam jeszcze sobie wspominając, puściliśmy sobie oddechy do dechy album Dami.
Aha.
I nudy nie było. To jest też kolejna piękna rzecz, że szczególnie jak tego nowego sobie ich albumu posłuchacie, to jakby każda piosenka to jest w ogóle inny taki mikroświatek, nie? Po prostu i to jest to, o czym gadam, że udało mi się no też na zasadzie, bo tam jakichś ludzi przez te lata robienia tego, jakichś tych agentów, te propozycje muszę albo dostać, albo ja wypisuję. To działało trochę z obu stron, w sensie, że coś tam zacząłem pisać jakiś czas temu, ale potem jak oni jeszcze, te agenta chyba bodajże zmienili i przyszła do mnie propozycja i akurat to jeszcze siadło właśnie w czasie tego festiwalu. Ale to jest super przykład, dlatego że no to jest taki zespół, że jak chcecie jakby coś świeżego, ciekawego z tego takiego gitarowego, alternatywnego świata z zagranicy, na szczególnie ze Stanów właśnie usłyszeć, to jest po prostu idealny przykład. Niewiele jest lepszych teraz przykładów.
Z takiego rdzenia greensowego też, prawda?
Tak. No takich zespołów było sporo. Z nimi zagra, żeby tutaj z kolei przyjacielskość dalej kontynuować, zagra zespół Szpital Uniwersytecki. To młode chłopaki, co tu nie tak dawno w sumie do Krakowa się sprowadziły, ale też właśnie grają fajnego, pogodnego indie rocka. Bardzo pozytywne ziomki. Pozdrawiam. I oni zagrają z Dami i też nudy. Też będzie to piękna kombinacja. Nie będzie, nie? Tak. Tylko, że oni mają piosenki po polsku, więc więc bardzo fajnie piosenki po polsku rock'n'rollowe przejdą w piosenki po angielsku.
No to takie indie rockowe i właściwie bliskie popu, pogodne piosenki to w czasy też mają.
Tak, tak, tak. No i to są nasi tacy też trochę ulubieńcy. Hmm. Oni też poza Grinzu też ja im robiłem koncerty, ale oni już na Grinzu będą grali drugi raz. Moim zdaniem to jest zespół, który świetnie jakby swoją formułą, ale też trochę w ogóle filozofią robienia zespołu i bycia z ludźmi pasuje do Grinzu. Bo chłopaki nie dość, że wam zagrają, o, to jest dla ludzi, którzy chcą się szybko przekonać do przyjścia na festiwal, posłuchajcie sobie z dwóch, trzech kawałków czasów i ewentualnie nawet z jakimiś tam YouTube-kowymi teledyskami i jeśli lubicie fajne, pogodne, popowe, ale super muzycznie ograne kawałki, to od razu wam to wpadnie w ucho i od razu sobie będziecie mogli wyobrazić, jaki to może być fajny koncert, w którym się nie stoi przez pół minuty. Tak. Natomiast oni realizują ideę o tyle, że oni zawsze zostają po koncercie i tańczą z ludźmi do bladego świtu, co też jakby opisują w swoich piosenkach, także tam się wszystko zgadza. I dlatego lubimy ich, lubimy ich na Grinzu zapraszać, bo będzie, realizujemy się.
I tak, będzie tak, pogodno na tym koncercie, jeszcze możemy powiedzieć.
Będzie,
w sensie, będzie. W charakterze. Dobra, to jeszcze popular music, myślę, że jest tą odnogą popularną, czy alternatywnie popularną, awangardowo popularną, może nawet dziwną popularną muzyką.
Tak, którą... No to jest bardzo paradoksalna nazwa, nie? Bo to z kolei jest to są Australijczycy, którzy skończyli teraz mieszkając w Los Angeles i tu na serio... Nawet jadąc do ciebie jeszcze cały czas ja myślałem, jak ten zespół określić. Poza tym, że nawet jak mnie słyszycie, ja nie jestem za dobry w jakichś szukaniu bardzo wymyślnych nazw na zespoły, ale no to jest taki sophisticated pop, a jeszcze właśnie z dołączeniem tych analogów, do których ja też lubię wracać, ale przede wszystkim to jest coś, no to jest poezja, nie? To jest w sensie te teksty tego gościa są istotne, on się wywodzi i tutaj pomieszam, nawet mógłbym czytać z telefonu, ale jest taki zespół, co ja na jego koncert jeszcze w Londynie chodziłem w 2006-2007 roku, Paranifical Girls? Zaraz wam to, ja wam...
Zostawmy to,
ja
wiesz,
to,
bo...
To nawet nie jest tak istotne. Chodzi o to, że to indie zespół, ta nazwa mi zawsze, ta pierwszy człon nazwy mi zawsze uciekał, ale...
Parenthetical Girls.
No, ale słuchałem ich płytek, chodziłem na, na jego koncerty i tam to właśnie było bardziej w indie gitarowej formule, a tu już od paru lat właśnie ten zespół absolutnie nie jest popularny. Natomiast jest, tak. jest genialny.
Ale robi pop, tak jak mówiłeś.
Tak, i robi alternatywne, piękne popy i właśnie dobrze to kolejne i dla mnie to też było istotne, że ich akurat mi się udało znaleźć tą edycję, bo to jest jakby też ten zespół do odkrywania z zagranicy, nie? Coś nowego, coś dla ludzi, którzy lubią w tę stronę skręcić, pewnie inaczej by tego nie usłyszeli, a na pewno na żywo by tego nie usłyszeli, nie?
I to brzmi jak najlepsze zaproszenie na Grinzu Festival.
Tak, zapraszamy.
I tu musimy kończyć.
Pewnie, dzięki wielkie.
15 do 31 maja Grinzu Festival. Więcej szczegółów znajdziecie bez trudu w sieci.
W sieci najlepiej strona, która aktualizuje się jeszcze cały czas, ale www.grinzufestival.pl i będziecie wiedzieć, ale też na Facebooku.
A moim Państwa gościem był Cyprian Buś. Bardzo Ci dziękuję.
Ja Tobie dziękuję i dziękuję wszystkim słuchającym nas i zapraszam serdecznie.
Poranek z RKK. Zaprasza Krzysztof Pietraszewski.